Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Jóźwiak w rozmowach Heliki. Gościmy dzisiaj pana Piotra Walczaka, dyrektora oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego przy KGHM Polska Miedź S.A. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
Panie dyrektorze, emocje już opadły, poziom adrenaliny już troszkę spadł po tych wydarzeniach wtorkowej nocy, poranku, w środę.
Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że emocji nie było. Były emocje i to wielkie emocje ze szczęśliwym finałem, który wszystkie znamy, natomiast my ratownicy nie możemy za długo żyć tymi emocjami i rozpamiętywaniem sukcesów czy czasami porażek, ponieważ pełnimy dyżur w sposób ciągły, zabezpieczamy zakłady górnicze i hutnicze KGHM-u i my po każdej akcji, pomijając jej analizę błędów popełnionych, analizę rozwiązań organizacyjnych, zastanowienie się, co zrobić lepiej, co poprawić, jak lepiej doposażyć się w sprzęt, również musimy zadbać o to, żeby jak najszybciej odtworzyć swoją gotowość bojową, przystosować sprzęt, autokar bojowy, bo tak już bywało w historii KGHM-u, że jeszcze dobrze nie skończyło się rozpamiętywanie poprzedniej akcji, rozlegały się dzwonki alarmowe, jechaliśmy na kolejną akcję, także na to raczenie się emocjami nie ma za dużo czasu w naszym fachu.
Panie dyrektorze, wróćmy do niestety tego feralnego dnia, feralnej nocy, godzina 22 z minutami, kiedy Państwo otrzymaliście pierwsze sygnały o zagrożeniu, o tym, że górnicy są uwięzieni, są pod ziemią i trzeba ich ratować.
Ja mieszkam w Jerzmanowej na terenie górniczym, mój dom stoi nad pochylniami E, którymi kopalnia Polkowice Sierżowice udostępnia w Głębokowi Przemysłowy i odczuwam wstrząsy, oczywiście o dużo mniejszej energii, które czasami mają miejsce i są związane z działalnością górniczą. Natomiast tutaj, gdy o godzinie 22:09 prawie podłoga uciekła mi spod nóg, to wiedziałem, że skala tego zjawiska jest potężna i nie czekając na telefon zacząłem przebierać się z dresów w dżinsy i w kurtkę, aby być gotowym do wyjazdu i nie zdążyłem się przebrać, gdy telefon, który na moim wyświetlaczu pojawia się GPR dyspozytor, wiedziałem, co to znaczy. I że jest problem i trzeba natychmiast ruszać na pomoc. Oczywiście zanim ja dojechałem z Jerzmanowej na ZG Rudna, zastępy ratownicze były już na dole, już przystąpili ratownicy do działania, do próby odszukania tych pracowników i co udało się w końcu po wielu, wielu godzinach akcji, nawet nie w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy te poszukiwania od strony zakładów górniczych Rudna, bo tu okazało się, że jest to niemożliwe albo trwałoby bardzo, bardzo długo. Wymyślono taką formułę prowadzenia akcji, która zakończyła się sukcesem. W tak zwanym międzyczasie mnóstwo działań, które wynikają z procedur, czasami z improwizacji, bo w akcji ratowniczej trzeba improwizować i dostosowywać rozwiązania do tego, co życie i przyroda pokazuje. Natomiast tych akcji ratowniczych trochę w swoim życiu przeżyłem i to z różnego etapu, jako młody inżynier, jako sztygar w kopalni, jako młody ratownik, potem zastępowy, potem kierownik drużyny, teraz od kilku lat jako szef ratownictwa KGHM-u. Każda akcja jest inna, każda wyzwala inne emocje i nie da się tego powtórzyć i nauczyć, tak jak w szkolnym elementarzu czy w tablicy mnożenia.
Pan mówił, to była bardzo trudna akcja, bardzo specyficzna, bardzo ekstremalna, ale każda akcja ratownicza pod ziemią, by odszukać poszkodowanych górników, zawsze na każdym kroku jest trudna. Dlaczego w tej sytuacji ta akcja była jeszcze trudniejsza, bardziej ekstremalna?
Jak powiedział, każda akcja jest trudna, natomiast tutaj tym nowym, które nas spotkało, był zasięg skutków potężnego wstrząsu i wygenerowanego przez ten wstrząs tąpnięcia, odcięcie wszystkich dróg dojazdowych. Przecież nie było tylko jednej drogi, ani dwóch dróg, było kilka. Z jednej i z drugiej strony wszystkie te drogi zostały zawalone, zatąpane, wypełnione urobkiem, jak również ilość osób, które zostały odcięte od możliwości wyjścia z kopalni, zburzeniu całej infrastruktury, łączności, zasilania w energię elektryczną, tego, co pomaga normalnie funkcjonować i przetrwać, komunikować się z tymi ludźmi. I nie pamiętam w swojej 26-letniej karierze ratowniczej, jak również w relacjach moich starszych kolegów, byłych dyrektorów jednostki ratownictwa, z którymi utrzymujemy kontakt, aby coś podobnego o takiej skali obejmującej 19 osób i cały obszar oddziału trzeciego ze wszystkimi drogami dojazdowymi miało miejsce i stąd było to nowum i były te ekstremalne warunki. Poza tym próby nawiązania łączności głosowej i zero sygnałów od tych ludzi, chociaż wiemy, że podejmowali, zachowali się znakomicie, zorganizowali się, zebrali się, podejmowali próby udrożnienia tych wyrobisk. Natomiast gdyby to było było łatwe, to nie rozmawialibyśmy w konwencji tego, że była to trudna akcja. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że skończyła się tak, jak się skończyła, że możemy dzisiaj mówić o tylko pozytywnych emocjach.
Czy zgodzi się pan z taką opinią, że krytycznym momentem w całej akcji poszukiwawczej był ten moment, gdzie dyrektor kopalni podjął decyzję o odszukaniu innej drogi dotarcia do tych górników, a więc przejścia z kopalni Polkowice-Sieroszowice, bo wiadomo, że każda sekunda, każda minuta to jest bezcenna właściwie w takich sytuacjach.
Tak, to można powiedzieć był kluczowy, uwzględniając już, gdy znany jest nam wynik tej akcji, kluczowy moment. Tak jest zorganizowane prowadzenie akcji ratowniczej w KGHM, zresztą nie tylko w KGHM, to wynika z przepisów, że szefem akcji ratowniczej jest kierownik ruchu zakładu, dyrektor kopalni, w tym przypadku dyrektor Mirosław Laskowski. Ja jako dyrektor jednostki ratownictwa jestem jego doradcą, stoję przy nim, podpowiadam rozwiązania, konsultuję, naradzamy się i bardzo ściśle współpracujemy i w celu uściślenia to była kluczowa decyzja, którą podjął pan dyrektor o tym, że próbujemy od strony kopalni Polkowic-Sieroszowic, co nie znaczy, że zaprzestaliśmy działania od strony zakładów górniczych Rudna. Wstrząsy wtórne, bardzo niebezpieczna praca górotworu spowodowała pewne spowolnienie tych prac, natomiast to, że przerzuciliśmy ciężar działań ratowniczych, nawet wykonywali to inni ludzie, nie to samo pogotowie dyżurujące, które zjechało w trybie alarmowym na ZG Rudna, od kopalnią Polkowice-Sieroszowice zjechało w rejon zagrożenia pogotowie tak zwane ubezpieczające, które stanowi zawsze to zabezpieczenie na wypadek kumulacji zagrożeń w różnych zakładach górniczych w tym samym czasie, spowodowało, że to było troszkę szybciej przystąpiono do działań od strony Polkowic-Sieroszowic, natomiast tych działań od strony ZG Rudna nie zaniechaliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, jaki będzie finał, ponieważ my tak naprawdę nie tylko w tej akcji, przebierając gruzowisko zawałowe, nie wiemy, czy mamy do przebrania 5 metrów, czy 150 metrów. I ta niepewność powoduje, że musimy działania ze wszelkich możliwych stron, z wszelkimi możliwymi sposobami prowadzić, a potem życie pokazuje, co jest bardziej skuteczne, co jest bardziej efektywne.
Wyjaśnimy też słuchaczom, którzy nie do końca się znają na wszelkich niuansach ratownictwa, w ogóle pracy pod ziemią, w jakim stopniu górnik przysypany z jednej i drugiej strony, gdzie ta szczelina, to o czym też mówili panowie, że wynosiła 30 centymetrów raptem ta średnica tej szczeliny. W jakim stopniu górnicy pod ziemią, gdzie jest ciemno, gdzie ta temperatura w każdym momencie może się zmieniać, tych stopni może być coraz więcej, jak oni mogą wytrzymać tyle godzin, 7-8 godzin, co z tlenem wtedy?
To nie było tak, że ci ludzie znajdowali się zasypani skałami w szczelinach 30 czy tam 50 centymetrowych. Oni mogli w tej przestrzeni, w której przetrwali, w przestrzeni wyrobisk oddziału G3, gdzie skutki tego tąpnięcia, jeszcze do końca ich nie znamy. Możemy tylko polegać na relacjach tych ludzi. Te relacje też są zaburzone emocjami i nie tym, bo wtedy górnik nie koncentruje się na tym, aby rejestrować, jakie były skutki, tylko szuka dróg wyjścia, dróg ewakuacji. Ci ludzie mogli tam się poruszać, podejmowali próby nawet uruchamiania maszyn i przebierania tego urobku, natomiast te próby się nie powiodły. Natomiast tym gruzowiskiem, które ich oddzielało od wyjścia, od tego, aby z kopalni wyjechać i powiedzieć sobie, że już teraz jesteśmy bezpieczni, no musieli pokonać i kilkunastometrowy labirynt, korytarz, który gdzieś tam w ekstremalnych wymiarach podawano jako 30 centymetrów, czyli to jest bardzo nieregularne, skały opadają, tego się nie da, tak jak namalowanie na kartce papieru albo jakieś bloki granitowe czy bloki kamienne równo przycięte. Jest to gruzowisko skał, gdzie trzeba sobie tych szczelin gdzieś tam szukać w sposób ręczny przy pomocy rąk czy narzędzi je powiększać. Jeśli pytał pan o powietrze i tlen, tutaj była o tyle korzystna sytuacja, że nie było tego problemu. Natomiast często w akcjach ratowniczych jest to bardzo znaczące i były takie przypadki, gdzie kończyło się tragicznie z powodu uduszenia się ludzi, z powodu braku tlenu czy nałożenia się obrażeń powodowanych urobieniem skał i brakiem powietrza. My w takich przypadkach jesteśmy przygotowani, mamy specjalne urządzenia do podawania powietrza pod zawał, specjalne urządzenia pomagają w tym. Natomiast tutaj tego problemu przewietrzania nie było, ponieważ bardzo intensywne położenie oddziału G3 między na granicy obszarów górniczych Rudna i Polkowice blisko szybów dechowych powoduje, że bardzo duże ilości powietrza, nawet bardzo chłodnego powietrza, i niektórzy ratownicy, baza ratownicza zlokalizowana we wlotowym prądzie powietrza, dokuczało ze względu na temperaturę zewnętrzną zimno ratownikom, co rzadko się zdarza w akcjach pod ziemią, ponieważ przeważnie mamy problem wysokiej temperatury. Natomiast tego na szczęście problemu przewietrzania, czy braku tlenu, czy braku powietrza nie było, co nie znaczy, że w pierwszym fazie po wstrząsie, bo ja co prawda nie tej energii, wstrząs 10 do 8, ale kilka wstrząsów na dole, jak pracowałem jako sztygar czy jako kierownik oddziału, przeżyłem i ilość kurzu, które wznieca, zapylenia, które wznieca wstrząs, no powoduje, że pomijając widoczność jest zerowa, bardzo trudno jest oddychać, to ten kurz zalepia drogi oddechowe i tak dalej. Oczywiście on potem w czasie opada i to się poprawia, człowiek łapie orientację, gdzie jestem i tak dalej. Natomiast problemu przewietrzania nie było, natomiast bywały takie akcje ratownicze, gdzie ludzie znajdowali się w tak minimalnych przestrzeniach, takich wymiarach kilkudziesięciu centymetrów, gdzie w embrionalnych pozycjach albo czasami zupełnie takich zaburzonych, jakichś nienaturalnych dla ułożenia ludzkiego ciała, przetrwali w sposób skuteczny z większymi czy mniejszymi obrażeniami albo czasami bez tego typu zdarzenia.
Czego życzyć ratownikom? Jak najmniej takich sytuacji?
Może to zabrzmi tak górnolotnie, ale przypomina mi się jeden z tekstów piosenek karczemnych na karczmie ratowniczej. Śpiewamy: bezrobocia tak bardzo pragniemy, to marzenie tam córek, żon i mam. Bezrobocia ratowniczego pragniemy, aby nie było akcji w ogóle, bo fajnie jest, gdy możemy w takich okolicznościach o tym rozmawiać, bo ja dzisiaj nawet z ratownikami wspominałem akcje, które trwały dłużej. W zakładach Górniczych Rudna pamiętam akcję, która trwała 16 godzin. Niestety ta akcja nie zakończyła się sukcesem, więc my pragniemy tego bezrobocia ratowniczego, co nie znaczy, że chcemy być bezrobotnymi, bo mamy się szkolić, ćwiczyć, doskonalić, uczyć, aby gdy zajdzie taka potrzeba, żeby nas któryś w cudzysłowie zakładów górniczych musiał zatrudnić do prowadzenia akcji, abyśmy perfekcyjnie tą swoją pracę wykonali. Tego życzę sobie jako szefowi ratownictwa, wszystkim ratownikom, jak również chyba wszystkim górnikom, bo mam nadzieję, że każdy z nich ma świadomość i jest to pozytywna świadomość, że jeżeli zdarzy się nieszczęście i trzeba będzie tej pomocy udzielać, że przyjdą do nich ludzie wyszkoleni, kompetentni, którzy skutecznie tej pomocy udzielą.
By tych sytuacji było jak najmniej i jeżeli takie są, to cali i zdrowi górnicy i ratownicy wracali z tych akcji. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem w rozmowach Helki był dzisiaj pan Piotr Walczak, dyrektor jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego przy KGHM Polska Miedź S.A.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, do widzenia.